oto mecenasi układu otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Tak, pan Jasina napisał ostatnio tekst o Radku Sikorskim i części ludzi się nie spodobał ten tekst, prawda?
I ty im z tej strony jednej i z drugiej, bo na pewno ktoś będzie mi tam zarzucał, że się chce ministrowi Sikorskiemu podlizać, bo może do MSZ-u chce wrócić, co jest moim zdaniem raczej mało możliwe. Natomiast to był nie tyle tekst, polecam go, on jest na stronie Wszystko co najważniejsze. To jest tekst o tym, że my możemy w Polsce nie wiadomo co robić, a to i tak Zachód decyduje, kogo z nas wpuści na salony.
I niektórzy bardziej pasują na te salony niż inni, ze względów obiektywnych i subiektywnych.
No bo świat jest, wiesz, taki już do końca sprawiedliwy nie bardzo. Nie, jednych poniża, innych wynosi. My sami, Łukaszu, posługując się już kryteriami troszkę dla naszej bańki ważnymi, też nie zostaliśmy do końca zaakceptowani przez salon. I w pewnym momencie postanowiono nas wymienić. Ale to jest niestety rzecz straszna. Jednych się od początku uznaje za mądrych, jednych się wspiera, innych się nie wspiera i choćby nie wiem, co się robiło, to się takiego miejsca nie uzyska. Wiesz, rządy Zjednoczonej Prawicy naprawdę bardzo wiele ważnych kwestii podniosły do dyskusji. Suwerenność naszego państwa, kwestie rosyjskie podnosili ci ludzie z prawicy jako pierwsi. A i tak oczywiście w tej chwili to sobie Zachód decyduje, kto jest rosyjskim agentem, a kto nie.
No tak, tak, ale wiesz, to jest chyba jeszcze głębsze, bo jeden i drugi obóz, jedno i drugie plemię ze swoimi kibolami machającymi szalikiem z napisem Zjednoczona Prawica albo Platforma Obywatelska dokładnie się posługują taką samą narracją, tymi samymi schematami i oskarżają jedni drugich, wiesz, o bycie rosyjskimi agentami. Zobacz,
w razie czego jedni dadzą zdjęcie Ławrowa z Sikorskim, a drudzy Ławrowa z moim byłym szefem, ministrem Rałem.
No oczywiście, że tak. I wiesz, to jest bardzo przewidywalne. To jest też najgorsze chyba, że ta plemienna wojna jest tak bardzo w Polsce przewidywalna. Chociaż, wiesz, jak spojrzysz na to, co dzieje się w tej chwili na amerykańskich kampusach, na amerykańskich uczelniach, to ten podział, który nastąpił na początku, no, najpierw te pęknięcie w 68 roku w Stanach Zjednoczonych, bo nasz 68 rok to oczywiście zupełnie inny 68, to jest antykomunistyczny jednak, antykomunistyczny bunt. Ale wiesz, zobacz, co w tej chwili na Uniwersytecie Columbia się dzieje, na Harvardzie. Wiesz, ognistość tych sporów między studentami propalestyńskimi albo prohamasowskimi wręcz, a proizraelskimi jest tak ogromna, że no możemy mówić o jakimś rodzaju wojny domowej, ale oczywiście zanurzonych w erę social mediów. No więc wiesz, to ja myślę, że my, że jeszcze w Polsce o tyle mamy szczęście w nieszczęściu, jak zwykle, że możemy nazwać nasz spór. Zobacz, mamy terminologię do tego, żeby nazwać nasz spór. On jest znany. Ja teraz też polecam bardzo, bo mam nadzieję, że kiedyś popolemizujemy, albo nie będziemy polemizować na temat książki Roberta Krasowskiego, ostatni klucz do Kaczyńskiego, w której to Krasowski stawia bardzo ciekawą tezę, że też to nie jest nowa teza, bo Rafał Ziemkiewicz też o tym pisał kiedyś w swoich najlepszych latach, w czasie wrzeszczących staruszków, że rządzą Polską dwa intelektualiści, Adam Michnik i Jarosław Kaczyński, że tylko oni stworzyli spójne systemy, które są umocowane w elitach intelektualnych. To jest przekleństwo według Krasowskiego Polski, że intelektualiści wciąż rządzą Polską ze swoimi wszystkimi fobiami, intelektualiści oderwani od rzeczywistości, że nie mieliśmy nigdy klasy średniej, klasy biznesmenów, klasy takiej, która by budowała ten kraj, tylko intelektualiści, a wiesz, że intelektualiści potrafią usprawiedliwić każdą zbrodnię. Każdą, absolutnie.
Sam podobno jestem intelektualistą. I
ja nie jestem na szczęście, ja nie jestem.
Ale wiesz co, masz całkowitą rację i nie będziemy tutaj polemizowali, zwłaszcza, że replikują się następca Adama Michnika czy Jarosława Kaczyńskiego również w tej intelektualnej sferze, to znaczy intelektualiści, żeby teraz usprawiedliwiali wszystkie błędy tego systemu, bo byli w niego zaangażowani przez ostatnich 30 lat. Tak jak wiesz, ci, którzy byli zaangażowani przez stalinizm do dzisiaj w formie siebie lub swoich dzieci usprawiedliwiają zaangażowanie w stalinizm, żeby po prostu je usprawiedliwić. I my w Polsce rzeczywiście chyba mamy gorszą sytuację nawet niż Stany Zjednoczone, bo właśnie, może i my mamy nazwany spór, ale ten spór zdominował całość naszego życia politycznego. Wpływa na gospodarkę, wpływa na wszystko. W Stanach Zjednoczonych ciągle jeszcze wiele rzeczy toczy się poza kampusami uniwersyteckimi. Ciągle kto inny trzyma pieniądze, co jest wbrew pozorom ważne, i trzymają je, jak to się ładnie mówi, ludzie, którzy są na szczęście niezaangażowani w tego typu spory. Ale i Ameryka powoli coraz bardziej jednak tym problemom ulega, bo to będzie już trzecia z rzędu kampania wyborcza, prezydencka, podczas której za bardzo nie będzie wiadomo, jaka jest amerykańska przyszłość po zakończeniu tych wyborów. Jednak wcześniej, nawet w najgorszych i najtrudniejszych sytuacjach, nie baliśmy się o przyszłość życia politycznego Stanów Zjednoczonych.
No tak, tylko że Amerykanie jednak zbudowali ten swój system nie na... Znaczy, oczywiście to jest zbudowany system na wielkiej idei, idei wolności, ale jednak
prawdziwej
ta idea...
Prawdziwej idei wolności.
Tak, prawdziwej idei wolności, ale jednak ta idea była aplikowana całemu społeczeństwu przez tak naprawdę ludzi, którzy zaczynali od bycia farmerami tam w Stanach. To jest jednak inna struktura. A to, co Krasowski pisze, u nas jednak tą polskość przechowywały właśnie elity intelektualne, i to, że dzisiaj jedni i drudzy z taką zawziętością zarzucają drugiej stronie agenturalne zaangażowanie, czy tam zaprzedanie się Rosji czy Niemcom, to wszystko wynika z tego, że ten kraj został stworzony z jednej strony przez ludzi Solidarności, czyli przez rewolucjonistów, a rewolucjonista nie umie nic budować, no rewolucjonista umie tylko burzyć, tak? Od tego jest rewolucja, od burzenia. Kto inny powinien budować? No żaden rewolucjonista, poza amerykańskimi, ale oni byli oparci, jednak oparli swoją rewolucję o jakąś formę konserwatyzmu, czyli czy o deizm, czy o chrześcijaństwo, ale jednak o coś, co jest umocowane w sile nie z tej ziemi, tak? Natomiast europejska rewolucja jest zupełnie inna i polska też. Dobra, ale my chyba nie o tym, bo my dzisiaj o superbohaterach.
Na temat, proszę państwa, tak. Polska rewolucja, jeżeli już to była imitacyjna i powstała z pewnego kompromisu między solidarnościowcami i PZPR-owcami, do czego obydwie strony, które teraz po 30 latach chcą stawać na pomniki, nie bardzo się chcą przyznawać, że lata 90. były bardzo zgniłe, jeżeli chodzi o różne kompromisy. I w tych latach 90. bardzo zgniłych, jeżeli chodzi o kompromisy, upadek wielu rzeczy, ale i rozwój naszego kraju, dzieje się film, o których sobie dzisiaj powiemy.
Oj, pięknie tutaj nawiązałeś. Ja zmieniłem celowo swoją ściankę, żeby mieć za sobą kogo? Jokera. Jokera tak mam też tutaj na koszulce, tylko tego drugiego, bo tam
stoi Jack. Bardzo się cieszę, że pokazujesz naszym widzom, że u ciebie, wiesz, w Olsztynku, naszym kochanym, Olsztynie, przepraszam, żeby ludzie sobie nie powiedzieli, że to jest Olsztynka, jest też czasem bardzo fajne słońce, nie tylko twoja ciemna, zresztą bardzo miła piwnica, bo przyznam się państwu, że w niej spałem.
Tak, obok ciebie mój pies Rocky, a z tyłu Rocky Balboa też jest, nie wiem, czy widzisz koło Jokera, stoi razem z Apollo Creedem. Tak, dobrze, na ekranach kin, Super Siostry. Super Siostry, film Netflixa, ale dystrybuowany przez Next Film. On pewnie się pojawi niedługo na Netflixie, tak jak właśnie Akademia Pana Kleksa pojawiła się na Netflixie po tym, jak jednak w kinach najpierw ją mogliśmy oglądać. Film Macieja Barszewskiego, który wcześniej wyreżyserował Mistrza, czyli też taki gatunkowy film bokserski, film sportowy osadzony w Auschwitz. Tym razem nakręcił film właśnie o superbohaterach, to znaczy o dwóch siostrach, które to pod koniec lat 80. zostają rozdzielone i gdzieś w Polsce ma miejsce eksperyment Ludowej Armii Polskiej, tak?
LWP. Proszę państwa, notabene nigdy nie było oznaczeń LWP, to się tylko tak gwarowo nazywało Ludowym Wojskiem Polskim, formalnie było to Wojsko Polskie, choć też nie zawsze polskie.
Tak, Wojsko Polskie tutaj pewnie no, nie widzimy Sowietów na ekranie, ale oni pewnie swoją ręką trzymają ten eksperyment bardzo mocno. No i oto mamy właśnie dwie siostry. W jedną wciela się później Karolina Bruchnicka, w drugą Katarzyna Gałązka. I one zostają rozdzielone. Katarzyna Gałązka, czyli Ala, trafia pod skrzydła mężczyzny, w którego wciela się Grzegorz Damięcki. On jest nauczycielem fizyki w jakimś prowincjonalnym liceum. Ona z nim przenosi się od, jak to sama mówi, jednej dziury do drugiej dziury. Nie może mieszkać w dużym mieście, tylko w jakimś malutkim.
Szkoła wyglądała zupełnie jak moja szkoła w Hrubieszowie, wiesz? Tylko, że były góry obok. Tak mi się zruszyło się.
I nagle bardzo szybko, no w pierwszy akt, jak to w takim rodzaju kina, bardzo szybko pędzi. No okazuje się, że rzeczywistość Ali nie jest taka, jak ona by sobie wyobrażała. Ona odkrywa w sobie supermoce, które już w pierwszych scenach ratują jej przyjaciela. Tak, robi tak jak właśnie Eleven z Stranger Things, zaraz o tym porozmawiamy. No i pojawiają się źli panowie na czele z Mateuszem Kościukiewiczem, który wygląda jak Bolo Young z Podwójnego uderzenia z Jean-Claude Van Damme, chociaż można też odkryć w nim zimowego żołnierza z Avengersów, tak, z Kapitana Ameryki. No i oni chcą zastrzelić tego ojca, tą Alę, ganiają ich i ona trafia w końcu na Lenę, tak, w którą wciela się Karolina Bruchnicka. Lenę, która okazuje się być jej siostrą, ona jeździ jak Patrick Stewart w X-Menach, czyli Charles Xavier, tak, na wózku. No i tutaj zaczyna się cała ta akcja siostry, jest reunion sióstr i one chcą odkryć swoją przeszłość. Okazuje się, że mają moce, które chce dorwać jeden z, znaczy ten, który wychował tą Lenę, tak, w niego się wciela Marek Kalita,
który ma już na koncie rolę ludzi złych, na przykład generała Wojciecha Jaruzelskiego.
W Jacku Strong, tak?
Tak.
Nie, to nie w Jacku Strong, sorry, on zagrał Jaruzela.
Jacku Strong to inny, on grał w takim spektaklu telewizyjnym.
Tak
jest. Bardzo dobra rola Marka Kality, proszę państwa, który potrafi ostatnio grywać symbole zła i stał się aktor już z dużym, 40 niemalże letnim dorobkiem, bowiem debiutował jeszcze w serialu Telewizji Polskiej Rodzina Konderów w latach 80. Serial, bez spoilowania, kończy się uroczym niedomknięciem, to znaczy być może, jak państwo zakupią te bilety i odniesie on sukces finansowy, a potem na Netflixie wszyscy go pooglądają, będziemy mieli kolejną część.
Tak, będziemy mieli pewnie kolejną część, natomiast na razie skupmy się na tej części, bo wiesz, zapowiadano nam, że dostajemy pierwszy polski film o superbohaterach w takim stylu, film, który już jest w tej erze kina spod znaku Marvel, spod znaku DC, tego kina komiksowego, które tak odrzuca między innymi ostatnio Quentin Tarantino, mówiąc, że te wielkie korporacyjne filmy przypominają mu okropne lata 50., czyli kino właśnie, czyli właśnie to kino, które później zostało przez rewolucję lat 60. i 70. zmiecione, że to wszystko jest przewidywalne. No i dostajemy taki film, który również jest zanurzony, znaczy rozgrywa się w latach 90. I wiesz co, ja mam taki problem z tym filmem, bo uważam, że z jednej strony oczywiście super siostry nie mają takiego budżetu jak filmy o superbohaterach z logo Marvel czy z logo DC, to jest zupełnie jasne. I Barszewski sobie z tym radzi jakoś, tak? Tam nie ma zbyt wielu scen akcji, te efekty specjalne, które zostają zastosowane, one są wiarygodne, to się dobrze ogląda, nie ma obciachu na pewno. Natomiast wiesz, problem tego filmu jest taki, że on jest bardzo, ale to bardzo na poważnie zrobiony. Ten film nie ma czegoś, co ma kino superbohaterskie od pierwszych czy drugich, w zasadzie od pierwszego Ironmana. Coś, co zostało bardzo mocno wprowadzone przez Jamesa Gunna w jego Strażnika Galaktyki, teraz James Gunn już Peacemakera robi, tak, dla DC konkurencyjnego. Coś, co bardzo mocno widać w The Boys na Amazonie i coś, co było w Deadpoolu. Czyli autoironię, samoświadomość gatunku. Film komiksowy dzisiaj jest jednocześnie parodią filmu komiksowego. Bohaterowie tych filmów wyśmiewają to, co robią, bohaterowie tych filmów mówią o tym świecie w sposób też bardzo ironiczny. Natomiast w Super Siostrach mamy wszystko cholernie na poważnie. Tu wszystko jest na serio. Tu wszystko jest takie, jak w Punisherze z Dolphem Lundgrenem z lat 80. Tak? Ja jak to oglądałem, to tutaj no, do głowy, to widziałem przed sobą właśnie Jokera, tego, co mam o tutaj, na koszulce Heatha Ledgera, który mówi, why so serious? Dlaczego tak wszystko jest na serio? Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie.
Wiesz co, to w takim razie możemy uznać, że 54 lata temu, kiedy pan Kondraciuk zrealizował Hydrozagadkę, która się nam musiała tutaj pojawić, była w polskim kinie większa samoświadomość. Oni oglądali zresztą te filmy, które krytykuje Quentin Tarantino, te wszystkie amerykańskie filmy z lat 50-tych, 60-tych, które do Polski też trafiały, a niektóre były nawet w telewizji. I Janusz Kondraciuk zrobił, proszę państwa, jedną z lepszych parodii gatunku, jaka w ogóle istniała na świecie, prawda? Bo mamy Janka Asa, który jest całkowicie ironiczny, wszystko jest tam ironiczne, łącznie z Aligatorzycą, która gra Krokodyla Hermana, notabene, proszę państwa, pierwowzór Krokodyla Hermana, znaczy aktorka, którą grała Aligatorzyca Marta, mieszka do dziś w Zoo w Płocku i obok Ewy Szykulskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, jest chyba już ostatnią żyjącą osobą z tego filmu. Ale wtedy to było zrobione, jak się okazuje, nie zostało zrobione teraz. Ja się z tobą w pełni zgadzam, bo ja czekałem na te ironiczne momenty.
I to jest bardzo
na takie momenty dystansu.
I to jest bardzo dziwne, wiesz, że ich nie ma, bo to jest standard dzisiejszego kina właśnie o superbohaterach, kina komiksowego. I mając tą hydrozagadkę, jedyny polski film, który jest takim stricte filmem o superbohaterze, a jednocześnie jest jego parodią, dziwi mnie to, że Barczewski poszedł w stronę bardzo amerykańską, ale też w stronę Stranger Things. To znaczy, ten film tak naprawdę można by uznać za absolutną zżynkę ze Stranger Things, gdyby nie tam na samym końcu bohaterka, która tak naprawdę mówi trochę o tym Stranger Things, bo mówi o wymienia tak miasto ze Stranger Things, w którym coś tam się stało, czyli Barczewski i w ogóle twórcy stwarzają takie wrażenie, że chodzi o miasto Hawkins w stanie Indiana, stwarzają takie wrażenie, że to jest jedno uniwersum wszystko. Nie?
Gdzie to pada?
Na samym końcu, kiedy oglądają siostry na ekranach telewizora w tym barze kawowym w Warszawie, on chyba jeszcze istnieje.
Nie, jest to, rzeczywiście.
Tak, tak. I ona mówi, co
polecam
się stało.
Polecam ten bar kawowy zresztą, polecam bardzo.
Tak, i Ilena mówi, że to się stało właśnie w Hawkins w Indianie. Czyli tutaj tworzą takie wspólne uniwersum, bo to jest też początek lat 90. Nie sądzę, żeby Netflix chciał z tego tworzyć jakieś wspólne uniwersum, bo bracia Duffer'owie pewnie nie są do końca zainteresowani tym, żeby łączyć się z polskimi supersiostrami, z całym szacunkiem do tego filmu, ale jest taki dodatek, który miałby dosyć warachowany, ale który miałby nam powiedzieć widzowi, słuchajcie, to nie jest żynka, my się bawimy, to jest wszystko to samo. Bo tutaj są nawiązania do tego Stranger Things, tak? Tutaj są bardzo mocne.
Przede wszystkim epoka.
Tak, przede wszystkim epoka. Tak.
Ta pierwsza sekwencja to jest rok 1979, ta druga to jest 1990. Notabene my, Łukaszu, mamy już coś do powiedzenia o roku 1990 i gdybyśmy chcieli być naszym przyjacielem Piotrem Zarembą, znaleźlibyśmy tam dużo historycznych detali, które nie pasują. Tu pozdrawiam Piotra, z którym zdążyłem ten film omówić. Na przykład nie wisiałoby już raczej w polskiej klasie, nie wisiał żaden Jan Paweł II z Lechem Wałęsą. Bo nie wieszano już portretów przywódców, wieszano wtedy krzyże, które chyba teraz niektórzy będą chcieli zdejmować w polskiej szkole. Natomiast był to rzeczywiście okres przełomowy. Co, tam właściwie można było wiele rzeczy fajnych wykorzystać poza ironią, na przykład powiedzieć coś o polskiej transformacji, która właśnie wtedy w 1990 roku trwała.
Dokładnie tak. Ja właśnie to napisałem w swojej recenzji dla Interi.pl, że to jest wielkie zaniechanie właśnie twórców tego filmu, wiesz, że nie wykorzystano specyfiki początku lat 90., kiedy to polski kapitalizm budował się na straganach, kiedy to śniliśmy amerykański sen podpatrzony w Dynastii czy w serialu Dallas. Tak?
Ale on się czasami objawiał w zapiekance, która się pojawia jednak w tym filmie.
Zapiekanka się pojawia, ale wiesz, to jest tylko i wyłącznie element dekoracyjny, myślę, wiesz. To jest tak, że duża część tego filmu rozgrywa się również w Wesołym Miasteczku. Tam jest postać Jestera, przyjaciela Ali, Tymoteusz Frączek go gra, który jest absolutnie, absolutnie wzorowany na Dustinie ze Stranger Things. I wiesz, to Wesołe Miasteczko w Polsce i to Wesołe Miasteczko w Stranger Things, te supermocy, moce braci, które są takie same jak właśnie Eleven w Stranger Things, ten główny pomysł na to, że te siostry zostały przez jakiś eksperyment medyczny, przez Sowietów, tak, stworzone, czy tej supermoce były wykorzystywane, jest dokładnie taki sam jak Stranger Things, gdzie Eleven i inne dzieciaki były przez amerykańskie służby, tak?
Sowieci też się pojawiają, pamiętaj.
Sowieci też się w którymś tam sezonie trzecim chyba pojawiają. I teraz to jest pytanie, wiesz, bardziej do ciebie, jako do też historyka kina polskiego. Jak to jest, że polscy twórcy odwołują się do amerykańskiej popkultury, pomijając zupełnie polską popkulturę? I zobacz, że to nie jest tylko polska rzecz, bo kilka lat temu, pojawił się na Netflixie horror, slasher włoski, horror, nie pamiętam teraz tytułu, naprawdę, przepraszam, zapomniałem. Natomiast słuchaj, pojawia się horror włoski, slasher, na Netflixie i on się nie odwołuje do Mario Bravy i Dario Argento, on się odwołuje do amerykańskiego slashera. Zobacz, pojawia się na Netflixie niedługo, super siostrą teraz w kinach możemy oglądać, film, który mówi o superbohaterach i on się nie odwołuje do tradycji choćby hydrozagadki, on się odwołuje do Stranger Things. Co z tego, że widzimy te zapiekanki tutaj? Co z tego, że widzimy malucha na ulicach, czy dużego Fiata?
Jana Pawła II na ścianie.
Jana Pawła II na ścianie. To wszystko jest dekoracja, to znaczy za tym nic absolutnie nie idzie. Ta polskość lat 90. Zamyka się w Walkmanie, w Freedom George'a Michaela, czy w Pet Shop Boys, lecącym z słuchawek Walkmana, z takiego samego Walkmana, jakiego miał Dustin, czy chłopaki, czy dziewczyny ze Stranger Things. I nie wiem, czy to nie jest największy problem tego filmu. Nawet większy niż brak humoru.
Mama kupiła im bardzo podobny Walkman w 1990 roku w prezencie świątecznym, ale nigdy nie chciał działać bez podłączenia do kontaktu. Więc miałem Walkmana stacjonarnego, proszę państwa. Firmy JVC. Ale to a propos wspomnień z dwóch panów w średnim wieku. Natomiast ty masz niestety całkowitą rację. Zdarzało się już nam na ten temat rozmawiać, bo proszę państwa, wbrew pozorom, ja też bardzo kocham kino amerykańskie, a Łukasz lubi dobre kino polskie. To nie jest tak, że jesteśmy na dwóch biegunach jakichś dyskusyjnych. Ale to jest rzecz, której też polska prawica w wielu sprawach nie dostrzegła. To znaczy bardzo zmieniły się źródła inspiracyjne kultury przez ostatnich 30 lat. Przez wiele lat nie było mody na polskie kino, ono teraz wraca. I to zarówno jako takie w miarę dobre kino nowe, pod wieloma względami, jak też i dzięki odnowieniu i takim nowym odczytaniom kina starego. Ale to nie wystarczy na zakorzenienie się w popkulturze. Polska popkultura w latach 90., będąc wcześniej popkulturą bardzo rozbudowaną, z ogromnymi wzorcami, bo mieliśmy idoli superbohaterskich jak Kukuczko czy Wanda Rutkiewicz, mieliśmy naszą popkulturę komiksową, wszystkie komiksy Charlotte Paweł, Janusza Christy, prawda? Masa Kapitana Żbika, masę rzeczy. Kajko i Kokosza. Abdykowała. My jesteśmy, Łukaszu, właściwie tak ostatnim fragmentem, który się jeszcze do tego jakoś przygotował, prawda? Dzieciaki, teraz już 30-latkowie, urodzeni na początku lat 90. już w tym nie funkcjonują, a to jest pokolenie młodych reżyserów. Oni już się w większości kształtowali w tej amerykańskiej popkulturze. I to chyba nawet nie w tych VHS-ach jeszcze, które my pamiętamy, ale już tej późniejszej, z lat 90. Wiesz, młodzież nie czyta już trylogii, prędzej czytała Władcę Pierścieni. No, stało się.
No tak, no, ale to też dlatego, wiesz, no, mamy swojego bohatera fantasy od Sapkowskiego, czyli Wiedźmina, a mamy Torgala również, który jest bardzo ważnym komiksem.
Ale Torgal szedł jednak przez zagraniczną kulturę najpierw, a Wiedźmin też w Polsce został tak naprawdę, moim zdaniem, bardzo wypromowany dopiero, kiedy była gra, a potem serial Netflixa.
Ale zobacz, razem byliśmy, no ja miałem przyjemność prowadzenia tego spotkania, ale byliśmy razem na spotkaniu z Markiem Piestrakiem, seans Wilczycy. Zresztą zachęcamy tutaj naszych widzów, żeby odszukali gdzieś w kinach studyjnych, bo ten Wilczyca z audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej, to jest boskie, naprawdę. Dorota stworzyła absolutnie fantastyczną audiodeskrypcję, bardzo ironiczną. Wiesz co, ja bym bardzo chętnie super siostry z audiodeskrypcją Doroty Masłowskiej obejrzał.
Proszę państwa, tutaj pytanie do naszych słuchaczy. Czy mielibyście państwo ochotę, wiem, że my sobie czasami przerywamy i różne takie rzeczy, na filmy z Jasinowo-Adamską audiodeskrypcją?
To by było tak, to by było cudowne.
Czy możemy używać słów uznanych powszechnie za wulgarne?
Chociaż myślę, że Dorotę akurat nie przebijemy, nie pobijemy. No, natomiast,
ale wśród mężczyzn będziemy najlepsi.
Mieliśmy dyskusję, na tym spotkaniu była dyskusja z Markiem Piestrakiem, właśnie reżyserem i Klątwy Doliny Węży, i Wilczycy, czyli stwórcą, który próbował amerykańską popkulturę, też tą Spielbergowską kino nowej przygody gdzieś przekuć na polski grunt, i z Bartkiem Kowalskim, czyli twórcą pierwszych polskich slasherów, W lesie dziś nie zaśnie nikt, dwóch filmów, Ostatnia wieczerza. I oni też, wiesz, jak doszli chyba do takiego wniosku, że tych elementów, z których można byłoby czerpać w polskiej kulturze, nie było gatunkowych. Marek Piestrak dopiero po trzecim moim pytaniu, ale też Bartka, jak go trochę wkleszczę, pana Marka wzięliśmy, to przyznał, że troszeczkę tam się inspirował Dario Argento, tak? Natomiast sam Bartek też się inspirował głównie amerykańskimi slasherami z VHS-u, tak? No, tym samym, czym ja się inspiruję. Nie mamy tego, znaczy PRL nam nie dał kina gatunkowego, do którego moglibyśmy się odwoływać, filmowcy mogliby się odwoływać.
No mieliśmy naprawdę pojedyncze przypadki, bo choćby słynny film bardzo dobry, Loki, z Janusza Majewskiego, to warto przypomnieć, notabene to jest mniej więcej ten sam czas, co Hydrozagadka. Janusz Majewski był tak dobrym twórcą kina gatunkowego, że był w stanie i coś takiego wykonać. Wiesz, może to wynikało trochę z tego, że w Polsce wystarczająco wiele horrorów przeżyło to pokolenie na własne oczy, widząc je na wojnie. żeby jeszcze sobie tu układać coś nowego przez kolejnych 40-50 lat. Nie wiem jak było.
Ale myślisz, że to jest to, że właśnie przez doświadczenia całego narodu, przez wojnę, przez dyktaturę, w której żyliśmy, nie tworzyliśmy sobie superbohaterów.
Może też to, że reżyserzy starali się być ambitni, dla nich nawet barejowska komediowość była za mało ambitna. Nie rozumieli, że jest też taki gatunek bardzo potrzebny w polskim kinie. To się zmieniło rzeczywiście w latach 80., bo wtedy po pierwsze, to też mówi częściowo Marek Piestrak u ciebie na tym spotkaniu, na którym byliśmy. Zaczęły wchodzić kwestie pieniędzy, weszły VHS-y, ludzie zaczęli oglądać inne rzeczy. I mówiąc szczerze, rzeczywiście kino imitacyjne Marka Piestraka, bo jednak Klątwa Doliny Węży, obejrzałeś w końcu?
Tak, obejrzałem.
Klątwa Doliny Węży to jest w gruncie rzeczy bardzo fajny film.
Ale jednak
trudno się ogląda z wielką radością, tak?
Ale wiesz co, dużo większą radość mi jednak sprawiła Wilczyca, choćby przez finał, który jest taki bardzo jak z kino Mario Brawy, jak z Demonów 2 na przykład, bo Klątwę Doliny Węży bardzo ciężko się ogląda. Natomiast
wiesz... Ty też się właśnie przyznałeś, że najpierw obejrzałeś Włochów, amerykańskie różne rzeczy, a potem dopiero to, bo tak po prostu było, tego się nie oglądało. Ja mam wrażenie, że ja przez czysty przypadek najpierw obejrzałem te wszystkie Klątwy Doliny Węży, bo jako dzieciak nie miałem VHS-u i miałem TV Polonię, na której z braku pieniędzy powtarzano wszystkie, nawet najgorsze polskie filmy. Ale inni jednak VHS-y mieli telewizję satelitarną i nie potrzebowali takich inspiracji. No, stało się, całe pokolenie to już przeszło.
Ale to jest, wiesz, bo to też jest ciekawe, no, mieliśmy swojego Robin Hooda, czyli Janosika, tak? Mieliśmy swojego Jamesa Bonda, czyli Hansa Klossa. Mieliśmy te odpowiedniki archetypów amerykańskich.
Mieliśmy
pancernych, chociaż nie wiem, do czego z amerykańskiej popkultury by pancernych porównać.
Kelly Heroes.
No, chyba tak. Chociaż tam... Tak, i zawsze tam był taki wątek rozbójniczy bardziej, a u nas jednak trochę tego patosu tam było, więc my nie mieliśmy do czego się oczywiście odwoływać, ale dobrze, no nawet jeżeli się nie mamy do czego odwoływać, to myślę, że sam tutaj Barczewski w swoim filmie, tak, i Krzysztof Góreczny, on jest współautorem scenariusza, zresztą on jest też współautorem scenariusza, czy autorem scenariusza do Kleksa ostatniego, oni mieli się do czego odwoływać, właśnie do tego poczucia humoru. I wiesz, to jest też coś, bo wiesz, to jest coś, co w Super Siostrach najbardziej mnie wkurzyło. Kiedy oglądałem tą finałową scenę, która nie jest źle poprowadzona, tak? W której to Kalita rozumie, że musi być łotrem wyjętym z Austina Powersa, czyli już nawet nie z Bonda.
Ale to jest jednak aktor ukształtowany aktorsko jeszcze w latach 80. i 90.
I gdyby on miał reżysera, który bardziej rozumie dzisiejszą popkulturę, bo Barczewski odwołuje się do czegoś, co ja też bardzo lubię, czyli do kina Joe Dantego. Ja bardzo lubię Gremliny, ja bardzo lubię ten film z Tomem Hanksem, Suburbia, tak? Ja bardzo te filmy cenię. Lubię ten prorodzinny wątek, on wybrzmiewa w Super Siostrach, to jest czysty Joe Dante. Tyle, że brak tego mrugnięcia okiem powoduje, że ja miałem wrażenie, że w tej finałowej scenie Super Sióstr, no mamy do czynienia z kinem Marka Piestraka, który miałby większy budżet. Wiesz, bo Marek Piestrak też no, poważnie robił te swoje filmy. On oczywiście dzisiaj może, chociaż on też na tym spotkaniu, wiesz, jednak sugerował, że ten film, że Wilczyca była na poważnie zrobiona, nie? Ja nawet miałem takie wrażenie przez chwilę, jak Marek Piestrak za nami siedział, tak? Siedzieliśmy razem, Marek Piestrak był za nami. I tak się zastanawiałem, czy panu Markowi nie jest trochę przykro, nie tylko, że cała sala naprawdę pokładała się ze śmiechu na audiodeskrypcji Doroty Masłowskiej, ale czy jemu nie było przykro, że sala pokładała się ze śmiechu na tych dialogach, które on napisał do Wilczycy, czy tam, to nie jest jego scenariusz, ale te dialogi, które wybrzmiały w Wilczycy, wyreżyserowane przez niego.
Jakby nie było tej, ponieważ miałem ten zaszczyt i przyjemność oglądać Wilczycę bez audiodeskrypcji pani Doroty, wspaniałej zresztą, i to nie jest aż taki straszny film. To jest rzeczywiście, wytwórnia Hammer by coś takiego zrobiła w gruncie rzeczy w latach 60. Christopher Lee by w czymś takim zagrał.
Przy okazji wejdę ci w słowo, złóżmy hołd panu Rogerowi Cormanowi, który zmarł właśnie. Tak, pan Roger Corman, tak, czyli właśnie Hammer, nie byłoby Jacka Nicholsona w takiej formie, w jakiej jest, nie byłoby Francisa Forda Coppoli, nie byłoby bardzo wielu wybitnych filmowców, którzy gdyby oni nie przeszli, Briana De Palmy, gdyby nie przeszli przez szkołę Rogera Cormana, czyli papieża.
I tu właśnie, przyjacielu, trzeba znowu się do tego odwołać. Tak jak w Polsce papieżem kina mógł zostać Wajda, mógł zostać Kawalerowicz, a nie mógł zostać artysta tworzący tego typu kino. Tak jednak pamiętaj, że Roger Corman dopiero w tak zwanej starości dorobił się uznania. Dorobił się tego uznania grubo po 70, a Jack Nicholson, który lobbował dla niego o Oscara za całokształt twórczości, musiał to robić przez bardzo wiele lat. Gdyby nie było takich twórców, którzy byli epigonami Rogera Cormana w latach 80., 90. później, gdyby nie było Tarantino, który podniósł to kino klasy B do rangi klasyki, którą wcześniej nie miało, w Stanach też by nie było tego uznania dla Cormana. A my widocznie też jeszcze ciągle tej lekcji nie odrobiliśmy. Może mistrz Wajda żył za długo.
Tak, tak. No, Jack Nicholson, teraz sprawdziłem, pojawił się u Cormana w 63 roku. Tak. Najsłynniejsza rola.
Sklepik z horrorami.
Ale to w filmie jest strach też, The Terror, więc zresztą coś też Jack Nicholson dla Cormana, on tam z Borysem Karlowem grał, coś też wyreżyserował. Ale zobacz, wracając jeszcze do Super Sióstr, czy gdyby tam nie było tego humoru, nawet tego humoru, ja już nie mówię, że on musiałby być wzięty tak mocno z Deadpoola, czy tak mocno ze Strażników Galaktyki Gana, ale gdyby tam było troszeczkę tego humoru, to czy nawet sposób gry, ja nie mam żadnej pretensji do Gałązki, która dobrze tutaj wciela się w tą nastolatkę.
A ja do jej siostry mam trochę pretensje.
Ja też. Ja mam właśnie do Bruchnickiej tutaj pretensje, bo to, co ona na końcu robi, wywraca tymi oczami, uśmiecha się jak...
Ona tak.
Tak. Ona wygląda, wiesz, ja to napisałem w swoim tekście, że wygląda jak bohaterka horrorów Dario Argento, która przedawkowała cukier Pana Kotty. I wiesz, ja miałem takie... Ja wiem, złośliwość. Ja miałem takie wrażenie, że właśnie przez to, że nie ma tego mrugnięcia okiem i twórcy nam nie mówią, słuchajcie, no to nie jest do końca na poważnie, to nagle dostajemy cringe, który pojawiłby się może właśnie w kinie u Cormana kiedyś, ale cringe, który jest wzięty no z Piestraka, jednak z Klątwy Doliny Węży.
Słuchaj, Mateusz Kościukiewicz nie wpadł w cringe chyba tylko dlatego, że przez charakteryzację i jego sposób mówienia mówił tak wolno o wszystkim, że wiesz, o co chodzi.
Ale swoją drogą w ogóle nie wykorzystana rola. To znaczy, to każdy aktor mógłby to zagrać. W ogóle nonsensowne obsadzenie Kościukiewicza, no.
Nie, chodzi o znaczące nazwisko.
No tak.
Tam też był taki młody aktor, który grał tego przyjaciela, długowłosy, który też wpadł w taki cringe.
Wiesz, co,
udało się właśnie Gałązce i temu chłopakowi, który grał tego jej przyjaciela, uniknąć tego. Mhm. Bardzo fajna, zgodna z zasadami gatunku, rola Grzegorza Damięckiego. To też chcę powiedzieć. Nie udało się to po prostu rzeczywiście aktorsko. Może, nie wiem, aktorzy się czasami mylą i czasami szarżują troszeczkę za bardzo. To było zbytnio wyszarżowane. Marek Kalita... Jako stary aktor jednak wie, że czasami nie trzeba przesadzać ze środkami wyrazu artystycznego, że tak się wyrażę.
No i bardzo możliwe, że problemem jest to, że Barczewski, który dobrze wyreżyserował Mistrza. Ja uważam, że Mistrz to jest porządny, sportowy. Tak, dobrze myślicie o film. Tutaj jednak się wyłożył. To znaczy ten film powinien pójść albo zupełnie w stronę Joe Dantego, czyli w stronę Gremlinów, czyli w stronę właśnie takiego Spielbergowskiego, kina lat 80., prorodzinnego, ale wtedy powinien być pozbawiony nawiązań do Stranger Things, serialu, który jest w jakimś stopniu autoparodystyczny, znaczy jest na pewno samoświadomy. Stranger Things mieli tą popkulturę lat 90., VHS-ową popkulturę i wiesz, i jednocześnie potrafi ją trochę wyśmiać. Myślę, że tutaj Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham, którzy są producentami tego filmu i którzy, ja bardzo, bardzo naprawdę cenię ten duet, że oni nie boją się inwestować w kino gatunkowe. Ja nie mówię teraz o Kosie, który jest postmodernistyczną zabawą gatunkami, ale oni wyprodukowali inne filmy, Macieja Bochniaka choćby, tak? No, moim zdaniem bardzo ciekawego reżysera, którego uwielbiam za The Office szczególnie. Oni nie boją się inwestować w to kino, ale tutaj
The
chyba...
I chwalimy nie dlatego, tylko że Michał Leszczyk był tam zaangażowany.
Tak.
Tutaj się remake udał. To znaczy udało się wprowadzić jednak odpowiednią dawkę miejscowości przy zachowaniu konieczności licencyjnych. Więc można.
Dokładnie tak. Mimo tego, że ja też zastanawiałem się, czy mokumentary w ogóle u nas się przyjmie, tak? Ja tylko sprawdzam po prostu freestyle. O, freestyle. To był ten film, o którym mówiliśmy też w Gdyni, on był pokazywany.
Mówiliśmy.
To był też film...
Chyba jest, proszę Państwa.
Bo to jest film Netflixa, tak? Robiony właśnie przez ten sam duet producentów. Maciej Bochniak był jego reżyserem. Moim zdaniem tutaj też się udało przekuć gangsterską komedię, gangsterskie kino na polski grunt. Tam przecież jest fantastyczna postać słowackiego gangusa, tak? czy czeskiego, ale masz rację. The Office jest właśnie takim serialem, który wyciągnął wszystko to, co najlepsze z wersji Ricka Gervaisa, szczególnie z wersji amerykańskiej ze Steve'em Carellem, i udało się twórcom przełożyć to na polski grunt. Dlaczego? Dlatego, że dotknięto rzeczy czysto polskich, bo struktura opowieści The Office jest taka sama. Oto mamy gdzieś w mieście, które jest prowincjonalne, a jednocześnie ma aspiracje do niebycia prowincjonalnego. Szkoda, że w moim Olsztynie, które jest takim miastem, nie zostało to osadzone.
Bardziej widoczne jest, wiesz, w byłych gierkowskich stolicach województw.
Tak, tak. I tutaj wszyscy mają aspiracje, żeby być w Warszawie. Więc ta struktura tego Scranton w Connecticut, w Pensylwanii, tak, w Pensylwanii, tak.
No miasto, Office. Wiesz, to jest jednak miasto, z którego wodzi się Joe. Trzeba to pamiętać.
Tak, tak. I ono, wiesz, i to zostało zachowane, ale jednocześnie w polskim The Office masz na przykład wątek, którego nie ma u Amerykanów i u Brytyjczyków, czyli wątek, bo tam jest więcej wątków klasowych, ale wątek załatwiania pracy córeczkom, synkom bogatym przez bogatych tatusiów. Coś, co jest zmorą polskiego kapitalizmu. Oczywiście w Stanach też to funkcjonuje jako Nepo Baby, tak? Ale u nas jednak to jest dosyć bezczelne. I to się też udało właśnie pokazać w The Office polskość. Coś, czego nie udało się w Super Siostrach, mimo tego, że tak jak mówiliśmy, widzimy te zapiekanki PRL, koniec PRL-u czy przełom PRL-u i trzeciej RP, ale nie widzimy czegoś, co definiowało nasz kraj wtedy. Coś, co można byłoby wykorzystać tutaj, nie?
Tak, plus Polacy nawet z młodszego pokolenia ciągle jeszcze nie będą chyba w stanie uwierzyć w to, że chociaż po Gierku i po różnych wymysłach, że Gierek budował bombę atomową, mogą uwierzyć w to, że w Polsce istniały jakieś tajne laboratoria, które robiły tego typu rzeczy jak w Stanach Zjednoczonych i u Sowietów.
No ale wiesz, no, kino gatunkowe, szczególnie komiksowe, charakteryzuje się tym, że można coś takiego opakować, jeżeli ładne opakowanie wybierzemy. Dobrze. Jeżeli powiedziałeś o The Office, to tak sobie myślę, czy na sam koniec, bo tutaj postanowiliśmy jednak poświęcić dzisiejszy odcinek superbohaterom polskim, których aż tak wielu nie było, no, ale oddajmy to, że pojawili się nawet tacy jak Redman. Wiedziałeś o tym? Był taki, tak, ja nie wiedziałem nawet, że był Orient Man również, co jest bardzo ciekawe, oczywiście.
Był Superman Adjar rysunkowy, masa rzeczy.
Biały Orzeł oczywiście również się pojawił, ale dobrze, na sam koniec, czy masz jakąś polecajkę od siebie?
Tak, proszę Państwa. Wchodzi do naszych kin, niedługo będzie w kinach studyjnych, bardzo dobry film dokumentalny, który teraz chodzi w ramach Millennium Dogs Gravity. Nazywa się po polsku, nazywa się strasznie. Polacy nawet w dokumentach potrafią zmienić tytuł, Tajemnice Matterhornu.
O.
Jest to film zośrodkowany wokół różnych rzeczy związanych z najważniejszym turystycznie szczytem Szwajcarii, takim bardzo charakterystycznym, w kształcie takiego trójkąta. Opowiada o tym, jak lodowce sobie marzną, jak górale sobie żyją, jak się buduje nowoczesne ośrodki narciarskie, o przyrodzie tam jest i różnych interakcjach. Chyba jeden z najlepszych filmów poświęconych problemowi upadku natury i modnym obecnie, chociaż bardzo ważnym dla nas kwestiom zielonym i ekologicznym. Bardzo mądry, choć Szwajcarzy nie kojarzą się nam zazwyczaj też ani z dobrą kinematografią fabularną, ani z kinematografią dokumentalną.
Z Eurowizją się kojarzą.
To teraz wygrali, rzeczywiście. Tak. I to było tego samego wieczoru zresztą, chociaż mówiąc szczerze, ja chodzę, proszę Państwa, do przesympatycznego fizjoterapeuty, który zna się na Eurowizji lepiej ode mnie, chociaż ja ją oglądam od 1989 roku, od konkursu, który był w Szwajcarii, bo dla Szwajcarii wygrała go 35 lat temu Céline Dion, o czym się bardzo często nie pamięta, ostatnia zwyciężczyni szwajcarska. I on typował tego pana panią, pana Nemo Nenno już w styczniu. Ale ja polecam Tajemnice Matterhornu, one wejdą w najbliższym czasie również w stolicach województw prowincjonalnych.
A jeżeli chcecie spojrzeć albo zdać sobie sprawę, jak Amerykanie patrzą na przedziwny konkurs Eurowizji, ja w ogóle się naprawdę zatrzymałem i tutaj nie kokietuję, zatrzymałem się na Edycie Górniak i Dotyku.
Dużo nie tracisz.
Czy jestem kobietą, tak? To było chyba... Co było
nie, w tym to nie ja byłam Ewą.
To nie ja byłam Ewą, dokładnie tak. Natomiast Amerykanie zrobili bardzo zabawny, ja czasami wracam do tego filmu, film o Eurowizji, on jest dostępny na Netflixie, Eurovision Song Contest, historia. Tak, jak pamiętasz, jest The Story of Fire Saga z Rachel McAdams, Willem Farrellem, Conchita Wurst też tam zagrała i tam był taki utwór Judge'a Ding Dong, który wszyscy chcieli słuchać z Eurowizji, ale ja nie o Eurowizji, bo ty pięknie podprowadziłeś moją polecajkę, mówiąc o The Office. Dosyć niespodziewanie na Netflixie pojawił się dokumentary francuskie, takie połączenie The Office z Pohamu i entuzjazm. Tak, i moim zdaniem też pewien rodzaj niezamierzonego hołdu dla Eleonory Coppoli, która zmarła niedawno, która to kręciła film dokumentalny o tym, o fiasku realizacji, znaczy fiasku, no ostatecznie to nie było fiasko, ale o koszmarze realizacji czasu apokalipsy, jak pamiętasz. Tak. No więc mamy tutaj opowieść o reżyserze takim pełnym neuros jak Woody Allen, szczególnie z tego filmu Koniec w Hollywood, kiedy jest ślepym reżyserem i we Francji kręci filmy, bo tam nawet ślepi Amerykanie mogą kręcić, tacy jak Woody Allen. I on realizuje opowieść, o której marzył od dziecka, opowieść o swojej babci, która działała w ruchu oporu i ratowała Żydów we Francji. Czy tak naprawdę działała w tym ruchu oporu, to się jeszcze okaże. Natomiast no, wszystko, co robi na planie tego filmu, to jest absolutne fiasko. Serial się nazywa Fiasko. I wiesz, to jest właśnie cudowne, bo z jednej strony mamy to połączenie właśnie mokumentary, czyli widzimy tych filmowców, którzy już jeden z celi więziennej, drugi z jako budowlaniec, tak jak myśleliśmy, że Krzysztof Ziemiec jest budowlańcem, ale jednak nie jest, jak budowlaniec.
Ja nie myślałem.
Tak. Zresztą dobry performance Krzyśka Ziemca. Naprawdę nieźle to zrobił. I widzimy ich, jak oni opowiadają o tym, co doprowadziło do tego, że oni dzisiaj są w tym miejscu, w którym są. Opowiadają to tak jak właśnie w filmie dokumentalnym, czyli tak jak widzieliśmy to między innymi w The Office. I wiesz, to jest naprawdę przezabawne, bo mamy tutaj łamanie politycznej poprawności, ale tak bardzo po francusku, tak? Więc to wszystko dotyka czy mi tu, czy teraz Gérard Depardieu kolejne zarzuty o molestowanie seksualne będzie miał. Podobno na festiwalu w Cannes, podczas festiwalu w Cannes mają się pojawić jakieś naprawdę straszne historie o molestowaniu seksualnym i o gwałtach francuskich filmowców, które mają być odpalone właśnie podczas festiwalu, jak się mówi.
Ciekawe, Godard czy Truffaut?
Nie wiem, ale ciekawe, czy zrobią to w czasie, kiedy Meryl Streep będzie otrzymywała nagrodę za całokształt twórczości Złotą Palmę. Natomiast wiesz, sam ten serial, w którym pojawia się takie cameo, jest też Vincenta Cassela, to jest coś podczas seansu. To jest serial, podczas seansu którego kilkakrotnie głośno wybuchałem śmiechem, co nie zawsze mi się zdarza na dzisiejszych komediach. Przy Pohamu i entuzjazm tak mam. Świetnie zrealizowany dokumentary, które ma wszystko w sobie z francuskiego humoru, co tak bardzo kochamy. Od Louis Define, ale czerpie też z takiego klasycznego dokumentu o realizowaniu jakiegoś fiaska. Także bardzo polecam Fiasko na Netflixie. To jest taka moja polecajka osobista.
Przyznam się bez bicia, że mieliśmy dzisiaj ten serial omówić, ale Łukasz Jasina zasnął wieczorem wczoraj i nie zdążył go obejrzeć. I jeszcze tym bardziej żałuję po tym, co teraz Łukasz opowiedział i może mi się go uda jednak zobaczyć, bo francuskie poczucie humoru ulega mniej poprawności mimo wszystko politycznej niż poczucie amerykańskie.
No to wiesz, na sam koniec zacytuję to, co już kilka razy cytowałem, czyli wywiad, który miałem przyjemność przeprowadzać w 2019 roku. Z Léon Seydoux, francuską aktorką, która gra zarówno we francuskim kinie,
jak i amerykańskim.
Życie Adeli to był ten pierwszy film, który tak bardzo ją wyniósł, tak, na statusu gwiazdy. Później była ukochaną Bonda, bo nie powiem dziewczyną Bonda, bo to nie była taka dziewczyna Bonda, to była naprawdę ukochana Bonda. Grała u Tarantino, Wes Andersona. No i ja przeprowadzałem z nią wywiad właśnie, kiedy zagrała u Bonda, zagrała u boku Daniela Craiga. I w wtedy właśnie, czyli w 2019 roku, była kolejna jakaś afera związana z MeToo.
Polański miał wtedy, tak, pamiętaj, te wszystkie nominacje za oficera i dżentelmena.
Tak, tak. I wtedy
i Katrin Deneuve, przepraszam.
Tak, i wtedy i Katrin Deneuve, i Bridget Bardot, one w jakim stopniu broniły Polańskiego. Inaczej, mówiły: przestańcie już atakować, przestańcie rozliczać, wszystko jest załatwione, zostawcie sztukę w spokoju. Ja wtedy zapytałem Lee Seydoux, aktorkę, która pracuje i w Hollywood, i we Francji, dlaczego Amerykanki inaczej patrzą na kwestię mitu niż francuski. I Lee Seydoux, paląc swojego elektronicznego papierosa, wywiad był na Brooklynie przeprowadzany w Nowym Jorku, noga założona na nogę, mówi do mnie tym swoim bardzo seksownym, ochrypłym głosem, mówi: wiesz, bo my, Francuzki, nie lubimy robić z siebie ofiar, tak jak Amerykanki. I wiesz, to jest chyba coś, co też definiuje w jakimś stopniu francuskie środowisko filmowe, choć to też się zmienia.
Wszystko się zmienia, proszę państwa, nawet Polska się zmienia.
Amen. I zapraszamy za tydzień.